Minęła 13, dokładnie 8 minut po 13 i cała Polska dziękuję służbie zdrowia. Dziękujemy bardzo. A przed nami program właśnie z pracownikami służby zdrowia. Za chwilę Szlachetne Zdrowie. Coraz większy przyrost liczby zakażonych koronawirusem w Polsce. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 119 nowych przypadkach. Łącznie w kraju mamy już ponad 4,5 tysiąca potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2. Na jakim etapie jest już epidemia koronawirusa w Polsce? Jak zwiększyć odporność i zabezpieczyć się przed zakażeniem? O tym między innymi powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A telefonicznymi gośćmi tego programu są profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
I pani profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Nasz numer telefonu, pod który można będzie zadzwonić w trakcie audycji, to jest 85 7 44 22 22. Powtórzę, 85 7 44 22 22. Czasem będzie trzeba trochę poczekać, bo akurat będzie albo kończony wątek, albo będziemy mieli kogoś innego na linii. A zatem zapraszam do telefonowania i do wysłuchania tej audycji. Na początku mam prośbę do pani profesor Joanny Zajkowskiej o scharakteryzowanie, na jakim etapie rozwoju epidemii jesteśmy teraz w Polsce.
No, my jesteśmy w trakcie epidemii.
Ale jaki etap? Czy to początek? Czy jesteśmy pod górką, na górce, u szczytu? Czy będziemy spadać?
Myślę, że najbliższe dni pokażą, czy jest to tendencja spadkowa, czy tendencja wzrostowa, czy mamy fluktuacje. To musimy codziennie... Na razie obserwujemy jeszcze narastanie wykrywanych przypadków.
Tydzień temu, jak rozmawialiśmy, to wtedy przytoczyłem tutaj takie różne prognozy sztucznej inteligencji, między innymi, że to miało być między 15 a 20. Z wypowiedzi ministra zdrowia, a także premiera rządu polskiego wynika, że szczyt ma się pojawić u nas w maju i czerwcu. Właściwie na co mamy się przygotować? Bo to pytanie nurtuje każdego, bo każdy chce ten okres tego biegu pod górę znać, bo nie wie, jakie ma siły.
Trzeba po prostu, proszę państwa, śledzić bieżące informacje i będziemy wiedzieli, czy zmierzamy do tego szczytu, czy nie. Natomiast przygotowywać się tak, zachowywać się tak, jak się zachowujemy, czyli unikamy bliskiego kontaktu, myjemy ręce, staramy się zachować, przestrzegać tych wszystkich zaleceń, o których nam ciągle się przypomina, żeby nie zainhalować zakaźnego aerozolu i nie skontaminować sobie rąk, a jeżeli to, myć je najczęściej, jak to jest możliwe.
No, my jesteśmy tutaj na Podlasiu, z reguły opóźnienie o 2 tygodnie. Tak to się składało w różnych sytuacjach. No, może wtedy były to bardziej społeczne. Teraz akurat mamy zdrowotne. Czy to opóźnienie, które jest u nas i to, że u nas wolniej, to wyraźnie widać, przebiega ten proces zakażania się, akurat spektakularnie dla nas jest korzystny?
Myślę, że to związane jest też ze sposobem z przemieszczaniem się ludzi. No zobaczymy, co przyniosą nam święta, bo to jest okres, kiedy jednak wracamy do domu, czy przemieszczamy się mimo obowiązujących tutaj restrykcji. Myślę, że jednak część osób będzie się przemieszczało. Zobaczymy, jak będziemy zdyscyplinowani przez okres świąteczny, który będzie trudny dla nas wszystkich, ale myślę, że ta mobilizacja, to utrzymanie tych zaleceń, żeby się nie spotykać, przyniesie wszystkim nam dobry efekt.
No wszyscy mówią, nawet ci, którzy już mają ten etap najgorszy za sobą, że właśnie to oddzielenie pomiędzy ludźmi jest chyba najistotniejsze, skoro jeszcze nie mamy żadnej szczepionki i nie mamy właściwie takiego zdecydowanego leku.
Tak, i nie wiemy jeszcze, kto nas zakaże, dlatego że okres zakaźności pojawia się przed pojawieniem się objawów. W związku z tym nie mamy pewnej, nawet osoba, z którą rozmawiamy i nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, może być dla nas potencjalnie zakaźna.
I to jest właśnie niebezpieczne wtedy, kiedy udajemy się na zakupy. No, część naszych słuchaczy zastanawia się, jak zdezynfekować ubranie po pobycie w miejscu, gdzie potencjalnie mogliśmy mieć kontakt z koronawirusem.
Proszę Państwa, jeżeli coś można wyprać, to oczywiście to pierzemy. Pierzemy w wysokich temperaturach, używamy wybielaczy. Jeżeli nie możemy czegoś wyprać, to po prostu odwieszamy na kilka dni i zamiennie używamy te ubrania. No nie wszystko można poddać praniu, także tutaj zalecam taką metodę.
Ile czasu tak można odwiesić ubranie i potem je znowu wziąć w miarę bezpiecznie?
No, patrząc na zdolność utrzymywania się wirusa na powierzchniach, ale zalecałabym 2-3 dni powinno wystarczyć.
Jeżeli coś odbierzemy, na przykład z paczkomatu, czy kupimy jakiś przedmiot, to czy dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawienie go na przykład w bagażniku samochodu na 2-3 dni?
Można i taką metodę. Jeżeli ciekawość nie zwycięży, to oczywiście jest to metoda. Natomiast po zdjęciu opakowania, które wyrzucamy, po prostu należy zdezynfekować ręce i powinniśmy się czuć bezpiecznie.
Jakie jest statystycznie ryzyko zakażenia się od nieobjawowej osoby, na kogoś, kto jest lekarzem albo opiekunem takiej osoby zakażonej, kiedy ten kontakt jest 15-minutowy? Składamy tę taką ważną wizytę, czy lekarską, czy też pomocową, i wychodzimy. I czy wtedy trzeba mieć jakieś środki zabezpieczające, ewentualnie no, przy jakich objawach je koniecznie trzeba mieć?
W tej chwili to zalecamy przy takich bezpośrednich kontaktach, zalecamy używanie maseczek chirurgicznych, dlatego że ten okres 15 minut i dystans 2 metrów jest oczywiście orientacyjny i przybliżony, to jest pewien margines. Natomiast wszystko zależy od kubatury pomieszczenia, zależy jeszcze od intensywności na przykład zakażania danej osoby. Także tutaj wiele czynników wchodzi w grę. Proponuję utrzymać te zalecenia, które w tej chwili obowiązują, że przy bezpośrednich kontaktach zakładajmy maseczkę chirurgiczną.
No tak, ale z tymi maseczkami to jest tak, że mamy różne rodzaje maseczek. Te, o których pani mówi, to są maseczki jednorazowe, chirurgiczne. Są też jeszcze maseczki, które mają zaworki, nie mają zaworków. Tak naprawdę to część z naszych słuchaczy to nawet nie widziała tych maseczek. Większość pewnie liczy na to, że będzie miała szyte te maseczki. W związku z tym pozostańmy na chwilę przy tych maseczkach. Kto powinien nosić maski chirurgiczne?
Maski chirurgiczne zabezpieczają przed wydalaniem zakaźnego aerozolu do otoczenia, czyli osoby zdrowe, które w danym momencie czują się zdrowe, ale są w bliskim kontakcie, na przykład przychodzą z wizytą lekarską czy idą do sklepu. Tutaj ja bym jednak zalecała używanie tych maseczek, ponieważ nie emituje się tego aerozolu, który może być potencjalnie zakaźny.
Czyli my
Natomiast
blokujemy wyjście ewentualnego,
wyjście,
tak.
dokładnie.
No tak, ale ta
Natomiast
maseczka ma dwie strony. Ma taką zieloną i inną, niebieską i inną. To którą stroną ją trzeba zakładać?
te, które ja znam, to niebieską na zewnątrz.
No właśnie.
Natomiast one są różne. Myślę, że po prostu trzeba obejrzeć, jak ona jest skonstruowana. Zwykle ta kolorowa strona jest na zewnątrz, a biała do środka. Jeżeli chodzi o maseczki chirurgiczne, jeżeli chodzi o maseczki szyte, no to już chyba nie ma takiego znaczenia. To też kształt i sposób uszycia wskazuje, która strona powinna być do wewnątrz.
A czy osoby zaszczepione na grypę sezonową mogą być odporniejsze na zakażenie koronawirusem?
Na pewno są odporniejsze na zakażenie wirusem grypy. Natomiast czy są wrażliwe, czy są niewrażliwe na koronawirusa, trudno powiedzieć.
Czy zastosowanie oseltamiwiru ma sens w zakażeniu koronawirusem? Jeśli tak, to ewentualnie w jakim momencie?
Tylko jeżeli hospitalizujemy pacjenta, mamy objawy ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, dajemy oseltamiwir, ponieważ zakładamy, że może to być również zakażenie grypą, kiedy jeszcze nie mamy wyniku badań. Natomiast sam oseltamiwir nie działa na koronawirusa, natomiast na współistniejący wirus grypy, albo jeżeli to jest zakażenie grypą, którego prawdopodobieństwo już w tej chwili zmniejsza się wraz z nadchodzącym miesiącami, tak, miesiącami letnimi.
Pozostańmy w takim razie przy tej odporności. Teraz pytanie do pani profesor Lucyny Ostrowskiej. W czasie pandemii i w ogóle w okresie grypowym dużo mówimy o niej, czyli o tej odporności. Co to jest w ogóle ta nasza odporność, pani profesor?
No tak naprawdę to bardzo skomplikowany układ.
Najprościej, jak to powiedzieć.
Najprościej, jak to można powiedzieć. No tak naprawdę no, to jest układ immunologiczny, który ma nas chronić przed infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi, ale też ma nas chronić przed nowotworzeniem. W związku z tym no, jest to, w zasadzie można by powiedzieć tak bardzo ogólnie i podzielić tą odporność na tą wrodzoną, z którą się rodzimy, która jest stworzona no właśnie po to, żeby nas częściowo chronić, izolować od otoczenia. I to między innymi jest skóra albo błony śluzowe. I jest ta odporność nabyta, no, tą, którą ustrój musi uzyskać w trakcie naszego życia, żeby się chronić przed tymi drobnoustrojami. I tak naprawdę mamy szereg narządów, które odpowiadają i decydują o tej naszej odporności, między innymi narządy limfatyczne, naczynia chłonne, to również wytwarzane przeciwciała, cytokiny. No i z tych narządów limfatycznych myślę, że warto powiedzieć, żeby Państwo widzieli, że jest coś takiego jak węzły chłonne, jak śledziona, a nawet wyrostek robaczkowy. No i też mamy różnego rodzaju tak zwane tkanki limfatyczne. Mamy tak zwane MALT, czyli tkanki limfatyczne związane z błoną śluzową, NALT, z jamy, tkanki limfatyczne związane z jamą nosowo-gardłową, BALT związane ze skrzelami, czy bardzo potężny narząd limfatyczny, jakim jest GALT, który kontaktuje się z między innymi naszymi jelitami i z tym, co w tych jelitach jest, więc tutaj myślę, że też będziemy jeszcze w trakcie audycji mogli coś Państwu powiedzieć na temat probiotyków, probiotykoterapii, jak to może też decydować o działaniu tego układu limfatycznego.
A co jeść w czasie epidemii w takim razie, bo to wszystko bardzo takie naukowe jest, natomiast no, my chcemy to przełożyć na praktyczny język. Jakie to powinny być proporcje tego, co jemy? Dlaczego tak duże znaczenie, o czym się mówi cały czas, ma spożywanie dużej ilości warzyw i owoców?
To trochę prawda i trochę nieprawda w tym wszystkim, ponieważ w internecie w tej chwili pojawiło się mnóstwo doniesień, że na czas pandemii koronawirusem powinniśmy jeść bardzo dużo warzyw i owoców, a w zasadzie przejść na dietę roślinną, a zrezygnować z diety związanej ze światem zwierzęcym, czyli z mięsa, nabiału, jajek. To prawda i nieprawda. Tak naprawdę nie mamy na to jakichś bardzo mocnych badań, a w zasadzie żadnych badań nie mamy co do koronawirusa i żywności. Natomiast myślę, że ten pogląd o dużym jedzeniu warzyw i owoców jest związany z każdym zdrowym odżywianiem, ponieważ warzywa i owoce to przede wszystkim witaminy, minerały, to błonnik pokarmowy. Więc chodzi między innymi o to, żeby dostarczając odpowiedniej ilości witamin i minerałów wzmocnić nasz system immunologiczny. Natomiast chyba się nie zgodzę do końca z tym, chociaż mogę się mylić, może koronawirus jest tak innym wirusem od wszystkich pozostałych i będę musiała się przyznać do błędu i powiedzieć, że absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszyscy, którzy do tej pory odżywiali się dietą mieszaną, przechodzili raptem w czasie pandemii na dietę roślinną, bo to nie musi być dieta dobra dla każdego. Natomiast w warzywach i owocach no mamy przede wszystkim bardzo dużo antyoksydantów, które walczą z wolnymi rodnikami. Mamy też szereg minerałów, które wzmacniają system immunologiczny, bez którego on prawidłowo nie funkcjonuje. Więc myślę, że z tego powodu po prostu jest tak duży w tej chwili wpis internetowy o tym, żeby zwiększyć ilość warzyw i owoców.
Na chwilę przerwiemy, bo jest pan Andrzej na linii. Słuchamy pytania.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym chciał zadać pytanie pani profesor.
Bardzo proszę, tylko której?
No, jednej czy drugiej, bo już... No, jednej czy drugiej, tak po prostu.
Bardzo
chciał
proszę.
Zadać pytanie. Czy na przykład morsy mają jakąś zwiększoną odporność na zakażenie? Dziękuję.
Kto?
Morsy kąpiące się zimą.
Morsy, tak?
Morsy,
tak. Czyli ci, którzy się kąpią w tej zimnej wodzie. O, to bardzo proszę. Pani profesor Zajkowska może?
Ja myślę, że morsowanie na pewno stymuluje układ immunologiczny i takie osoby generalnie rzadziej chorują i są bardziej sprawne fizycznie, więc myślę, że nie ma w tym, że na pewno to pomaga własnej immunologii.
A pani profesor Ostrowska, co na to?
To jakby od razu obserwując morsów, można powiedzieć, że jest to twierdzenie słuszne, ponieważ rzeczywiście widzimy, że pacjenci, którzy morsują, no mniej chorują, mniej się przeziębiają, więc najprawdopodobniej jest to żywy dowód na to, że ta odporność wzrasta.
No to w takim razie do pani kolejne pytanie jest, jakie czynniki związane ze stylem życia znacząco osłabiają odporność?
Przede wszystkim wszystko, co jest dla naszego organizmu i bez tej pandemii koronawirusem niezdrowe, więc na pewno niezdrowy styl życia i niezdrowy styl odżywiania.
Ale trochę rozwinąć można?
Tak, absolutnie, już to mówię. Przede wszystkim zacznę od niezdrowego stylu życia. No i to tutaj jakby mamy podgórkę, ponieważ ograniczono nam ruch, a ten zdrowy styl życia opiera się między innymi na naszej aktywności ruchowej. Więc no... Tu trochę ubolewam i myślę, że warto by było w domu podejmować ćwiczenia fizyczne, bo każdy wie, że układ immunologiczny się wzmacnia, jeśli sobie poćwiczymy przynajmniej 3 razy dziennie po 60 minut, więc tu bym powiedziała, że jest to istotne. Z innych takich czynników środowiskowych, może żywienie zostawię na końcu, bo to moje ulubione tematy. Natomiast chcę powiedzieć, że w tej chwili to, że żyjemy w takim ogromnym stresie, przewlekłym stresie, w złych emocjach, dostaje mnóstwo komunikatów o tym, ile ludzi zachorowało, ile ludzi umarło. To wszystko niestety osłabia nasz system immunologiczny. No i tutaj dobrą radą wszystkich psychologów i psychiatrów jest, żeby sobie szukać takiej strefy komfortu, żeby odreagowywać te złe emocje, no i tym samym wzmacniać system odpornościowy. Na pewno z czynników takich pozażywieniowych to ogólnie takie przemęczenie, niedospanie. Przede wszystkim również osłabiałoby ten system immunologiczny. No na pewno palenie papierosów, który dodatkowo ma wpływ i na nasze bariery ochronne, czyli na śluzówki między innymi. Ale nie tylko w ten sposób, ale tutaj bym podkreślała w tym czasie koronawirusa, że te palenie papierosów jest takim dodatkowym silnym czynnikiem.
Wszystkich również papierosów tych elektronicznych też?
Wszystkich. Jeśli chodzi o spożycie alkoholu, no tutaj pojawia się no takich dużo nieprawidłowych informacji, że alkohol spożywany chroni nas przed koronawirusem. To nieprawda, a wręcz przeciwnie, może osłabiać nasz system immunologiczny i może się zdarzyć sytuacja zupełnie odwrotna. No i też te spożywanie alkoholu wysokoprocentowego, no to już w zasadzie skończyło się źle w doświadczeniach chińskich i azjatyckich, gdzie ludzie kupowali alkohol powyżej 60% i zamiast odkażać tym sobie powierzchnię, to spożywali go. Oczywiście doszło tam do zatruć alkoholem.
A duch puszczy tak zwany, to ma czasem 60 lub więcej nawet.
No właśnie, ja myślę, że to nie jest dobry sposób na przezwyciężanie koronawirusa, chociaż już słyszę od znajomych, którzy mnie też o to pytają, czy warto tego ducha puszczy, akurat go przywołaliśmy, ale też każdy wysokoprocentowy alkohol stosować w celach prewencyjnych. No nie warto.
Pani profesor, tutaj na chwileczkę przerwiemy, bo mamy na linii pana Piotra. Panie Piotrze, słuchamy. No niestety rozłączył się, bo to tak.
No
ten
za długo
alkohol,
to rozmawialiśmy.
Będziemy przerywali szybciej następnym razem. Dobrze, to teraz kontynuujmy.
Weźmy sobie może w takim razie jeszcze takie czynniki zewnętrzne, może poza żywieniowymi, proponowałabym, żeby zwrócić uwagę na pomieszczenia, w jakich przebywamy, ponieważ zostaliśmy zamknięci w tych pomieszczeniach. One nie mogą być zbyt wysuszone, ponieważ będą powodowały wysuszenie śluzówek, spojówek, wysuszenie skóry, a to są wrota wnikania wszelkich drobnoustrojów, więc również pewnie i tego, o którym rozmawiamy. Więc na pewno przewietrzanie pomieszczeń, nawilgacanie tych powierzchni, znaczy dbanie o właściwą wilgotność, bo też nadmierna wilgotność jest niesprzyjająca. No i jak już jesteśmy przy nawilżaniu pomieszczeń, no to przechodząc do tych czynników żywieniowych, właściwe picie napojów, czyli odpowiednia ilość płynów, też nie płynów słodzonych, a płynów obojętnych, czyli mówiąc wprost wody czystej, wody mineralnej. No i odpowiednie ich ilości, czyli około 2 litrów dla pań, 2,5 litrów dla panów. I w zasadzie to jest taka podstawa, żeby utrzymać prawidłowe nawilżenie, znaczy uwodnienie też naszego organizmu.
Ale czy wielkość pani i pana ma znaczenie, bo są różni. Jedni mają 50 kg, a inni mają 150.
Powiedziałam dla takiego przeciętnego, dorosłego mężczyzny i przeciętnej wielkości dorosłej kobiety. Natomiast oczywiście, jeżeli no ktoś jest bardzo duży i na przykład bardzo otyły, no to wydaje się, że odpowiednio te pół litra więcej płynów powinien wypijać. No
jest takie, gdzieś znalazłem przeliczenie, że 10, znaczy jedna szklanka na 10 kg masy ciała dziennie.
No to też prawda i nieprawda, bo nie możemy tego tak generalnie wszystkim zalecić, ponieważ mamy część pacjentów, którzy mają obrzęki. No i tutaj bym się bardzo powstrzymywała przed tym przelicznikiem. Mhm. I jakby występowanie obrzęków, czy na podłudziach, czy obrzęku dłoni, czy obrzęku występujących pod oczami, no w ogóle generalnie zbieranie wody w ustroju nie jest też zachętą do tego, żeby tego pacjenta jeszcze dodatkowo nawadniać.
Czyli wszystko z rozwagą.
Wszystko z rozwagą, jak najbardziej tak.
A dlaczego ma to istotne znaczenie, mówię o nawadnianiu, w przypadku szczególnie seniorów?
Przede wszystkim osoby w wieku starszym mają zmniejszone pragnienie i tak naprawdę piją nie tylko w tym okresie pandemii oczywiście, piją generalnie za mało i stąd mamy jako dietetycy takie zalecenie zawsze, mając w gabinetach pacjenta w wieku starszym, o przypominaniu o spożywaniu i o piciu płynów, ponieważ tak jak powiedziałam na wstępie, ludzie w starszym wieku mają zmniejszone pragnienie, w związku z tym nie odczuwają tego pragnienia i nie piją. Więc bardzo często mówię do młodych ludzi, że jeśli idziesz do swojego dziadka, babci, to przypominaj o piciu płynu.
No i wtedy stajemy się, przypominając, trochę natrętni i mniej lubiani.
No tak, ale wszystko to robimy w imię wyższych celów, czyli dla zdrowia babci i dziadka, jakoś im to wytłumaczymy.
No i teraz pewnie już doszliśmy do momentu, co jeść.
No przede wszystkim bardzo bym namawiała jednak na te warzywa i owoce, chociaż tutaj znowu pojawia się mnóstwo wpisów internetowych przeczących, że nie jedz warzyw, nie jedz owoców, nie jedz surowych, ponieważ one są brudne, bo leżą w sklepie, nie wiadomo kto je dotykał. I myślę, że tutaj przemysł i handel poszli jakby w odpowiedzi na te zarzuty i widzę, że coraz więcej warzyw surowych i owoców jest już pakowanych, ofoliowanych. To dobrze i źle. Dobrze, być może nikt tam bezpośrednio rękoma do tego nie dotyka. Natomiast źle dlatego, że jest to źle wentylowane, wietrzone, to będzie się szybciej nam psuło, więc no też trzeba mieć na to uwagę. No widziałam też takie wpisy internetowe, co mnie bardzo ubawiły, powiem szczerze, że ludzie przychodzą z zakupu, wszystko wrzucają do wanny i myją i jeszcze w dodatku używają do tego detergentów. No i broń Boże, tego nie można robić. No nie wolno brokuła myć detergentem żadnym, ani też kapusty szorować mydłem. Więc to są jakieś absurdy, do których doprowadzają nas te wpisy internetowe. Na pewno trzeba te przyniesione owoce i warzywa dobrze umyć, dobrze pod bieżącą wodą. Na pewno trzeba też myć ręce przed obieraniem tych owoców, czy podawaniem tych owoców, czy spożywaniem samemu. Natomiast nie ma w tej chwili jakichś konkretnych dowodów, nie wiem, co powie na to pani profesor, które by pokazywały, że my się możemy koronawirusem zakażyć drogą pokarmową. Raczej chyba nie, przynajmniej ten poprzedni wirus SARS pokazał nam, że droga pokarmowa raczej była bardzo znikomą możliwością zakażenia się tym wirusem. Tak samo chyba i tutaj się nie zakażamy przez pokarmę. Natomiast co się może zdarzyć? No jeżeli osoba zakażona koronawirusem dotyka pokarmów surowych i od razu bezpośrednio je serwuje, no to chyba w tym celu prosimy o mycie rąk i mycie żywności, no żeby do takiego przeniesienia tą drogą nie doszło. I to na zasadzie chyba raczej brudnych rąk i dotknięcia się do spojówek, śluzówek i tą drogą przeniesienie koronawirusa, bo chyba drogą pokarmową nie. Chociaż ostatnio czytam, że koronawirus jest znajdowany u osób zakażonych w bardzo wczesnym etapie i też długo po ukończonym leczeniu stolców, więc jest ten koronawirus jednak w tym przewodzie pokarmowym jakoś tam pasażuje i jest, ale czy on zakaża, nie wiemy tą drogą. No niby mamy objawy z przewodu pokarmowego, poza tymi z układu oddechowego, czyli kaszel, duszność, gorączka, to jeszcze u niektórych osób mamy objawy z przewodu pokarmowego, ale nie wiemy, czy nie jest to jednocześnie zakażeniem jeszcze innymi wirusami, które być może się w tym czasie dostały też do tego przewodu pokarmowego i tam się doszło do biegunek, do nudności, wymiotów. Więc mamy tutaj dużo znaków zapytania, więc tak autorytatywnie nie mogę odpowiedzieć, czy można jeść surowe warzywa i owoce. Na pewno po zachowaniu wszelkich zasad higieny nie ma takich na dzień dzisiejszy przeciwwskazań.
No ale na szczęście takie warzywa jak brokuły to się je przeważnie już po obróbce termicznej, no chyba, że ktoś się uprze, to też i zjada ten kwiatuszek, nawet nieugotowany, ale teraz to lepiej tego nie robić. A dlaczego w czasie właśnie takiej epidemii powinniśmy unikać jedzenia surowego mięsa i mleka? Też spotkałem się z taką opinią.
No powiem szczerze, nie potrafię powiedzieć, czy jest to droga zakażenia koronawirusem. Generalnie surowe mięso z niewiadomego pochodzenia no może być zakażone innymi czynnikami, niekoniecznie tym koronawirusem.
Czyli nie z powodu koronawirusa, ale w ogóle tego, że możemy złapać coś innego i wylądować niepotrzebnie właśnie w stanie chorobowym w szpitalu albo też ciężko w domu przechorować.
Że to z celów takich, powiedziałabym, bardziej sanitarno-epidemiologicznych, czy nie ma tam też innych rzeczy. Więc wiadome źródło pochodzenia, pilnowanie higieny przy obróbce żywności na pewno zabezpieczy nas też przed takimi zakażeniami. Czy koronawirus? Nie wiem, bo chyba na dzień dzisiejszy nikt tego nie wie. Natomiast co do mleka, no powiem szczerze, się zastanawiam, co autor piszący takie zalecenie, żeby mleka surowego nie pić, miał na myśli. I myślę, że to jest takie też ogólne mniemanie o surowym mleku, że to jest czas, kiedy chcemy mieć sprawny system immunologiczny i być może to jest takie gdybanie, że może jakaś alergia się pojawi, no ale osoba, która ma alergię na mleko, to chyba o tym dokładnie wie, bo ma jakieś objawy na alergię i nie pije tego mleka, dokładnie tak. Natomiast gdybanie, że to mleko osłabi system odpornościowy, bo nie wiem, bo jest to źródło na przykład kazeiny, która nas raptem uczuli na czas, to myślę, że to jest taka spekulacja, że to jest takie po prostu teoretyzowanie. Co do laktozy, to w ogóle nie mamy żadnego uzasadnienia, żeby pić mleko bez laktozy na czas pandemii, no bo laktoza jest cukrem i tak naprawdę znowu, jeżeli ktoś ma problem z nietolerancją laktozy, no to powinien pić mleko bez laktozy. Że na przykład homocysteina, która de facto może się tam znajdować w tym mleku, że ona spowoduje choroby układu krążenia, że teraz gorzej znoszą to zakażenie koronawirusem osoby z nadciśnieniem tętniczym czy chorobami układu sercowo-naczyniowego, to mówmy szczerze, że na takie choroby pracuje się też latami. I ktoś, kto dzisiaj wypije mleko, no nie będzie miał od razu hyperhomocysteinemii i nie wytworzy sobie chorób układu krążenia, więc to jest takie teoretyzowanie. Moim zdaniem dodanie mleka, jeśli ono jest dobrze, higienicznie trzymane, zabezpieczone, świeże do mleka, te 50 ml, czy dodanie sobie, nie wiem, do mleka, do czego jeszcze możemy do owsianki dolać, nic złego nie powinno na czas tej pandemii zrobić.
A czy dlaczego, jeśli tak jest, lepiej jest ograniczyć smażenie i pieczenie, bo też takie są wpisy?
To są wszystko zalecenia takiego racjonalnego żywienia, ponieważ no, smażenie i pieczenie może zwiększać wytwarzanie wolnych rodników tlenowych, a te z kolei mogą powodować osłabienie systemu odpornościowego. Więc znowu, to wszystko jest takie teoretyzowanie. To nas, jeśli jednego dnia, czy no nie wiem ile ta pandemia potrwa, ale jeżeli byśmy cały czas tylko smażyli, piekli, no to też i osłabimy i układ odpornościowy, czyli te wolne rodniki nam się wytworzą, ale też no Nie jest to coś, co by już od razu na czas, nie wiem, dwóch miesięcy, chyba że zakładamy, że ta pandemia będzie trwała rok albo dłużej, no to wtedy po prostu na zasadach racjonalnego żywienia lepsza jest żywność gotowana, uparowana, no i też pieczona w worku foliowym. Tak naprawdę sam proces pieczenia o tyle jest niefajny, że jeśli pieczemy to bez worka i lubimy te chrupiące skórki, to te związki kancerogenne znajdują się w tych chrupiących skórkach, które tak lubimy z pieczenia. Dokładnie. I chyba z tego powodu jest to te osłabianie układu immunologicznego, o którym być może twórca takiego zalecenia, żeby nie piec i nie smażyć na czas pandemii się kierował.
To wróćmy jeszcze do tej odporności, jeśli chodzi o właśnie możliwość zakażenia drogą pokarmową. Pani profesor Zajkowska jest też z nami. Czy gdzieś padły jakieś sugestie, podejrzenia, czy coś gdzieś na świecie ktoś stwierdził, że właśnie tą drogą też można złapać koronawirusa i on zaszkodzi?
Ja dokładnie podzielam zdanie pani profesor Ostrowskiej, dlatego że pojawiają się doniesienia, że jest obecność w stolcu, czy on się tam namnaża, czy jest z połykaną śliną, się tam znajduje, trudno powiedzieć. Czy jest to droga zakażenia? Też nie udowodniono w tej chwili. Natomiast jakby wracamy do punktu wyjścia, że jeżeli nawet jest taka możliwość, to mycie rąk, częste mycie rąk, dezynfekcja rąk jest metodą profilaktyki, żeby tą drogą nie doszło do zakażenia.
Jeszcze tutaj pytanie to do obu pań. Ile czasu trzeba gotować, żeby z pewnością zabić koronawirusa, czy też jakieś inne wirusy, bo to podobne są przecież?
Nie wiem, czy pani profesor pierwsza, czy ja mam pierwsza odpowiedź na to
Możesz,
pytanie.
Jak pani
nie,
jest.
Proszę bardzo.
Ja myślę, że jest to związek, jest to w ogóle twór białkowy. W związku z tym, jeżeli chcemy to białko zniszczyć, więc wydaje się, że gotowanie w 100 stopniach, no to wystarcza samo zagotowanie. Więc no powiedzmy, że jest to minuta, może nawet i mniej. Natomiast gro doniesień, jakie mamy od Chińczyków czy od Włochów, że już ta temperatura 70 stopni więcej inaktywuje tego wirusa. No nikt tak aż precyzyjnie nie mierzył, ile to ma trwać, czy to ma trwać minutę, czy 3 minuty. Powiedziano tylko, że powyżej 70 stopni Celsjusza jesteśmy w stanie inaktywować, czy zniszczyć białko tego wirusa.
To teraz jeszcze pani profesor Joanna Zajkowska.
Właściwie to nie mam tutaj nic do dodania. Jest to, nie możemy przyrównywać tych wytycznych, które wykorzystujemy przy dezynfekcji powierzchni na przykład, czy w warunkach szpitalnych, co unicestwia wirusa do naszej żywności, prawda? Ponieważ ta kontaminacja może być chwilowa na powierzchni. Może się rzeczywiście tutaj, wracając do sklepu jeszcze, w warunkach wilgoci i temperatury powiedzmy około 20 stopni, on może dłużej się utrzymywać na powierzchni, ale tutaj sparzenie, umycie, sparzenie i to krótkie zagotowanie powinno wystarczyć.
No niektóre warzywa to parzymy w celu na przykład zdjęcia skórki, jak pomidory.
I no możemy wtedy właśnie w ten sposób
zniszczy
zrobić
i skórkę, i tego wirusa. Do pani profesor Joanny Zajkowskiej. Potocznie mówi się, że leczenie antybiotykami powoduje zmniejszenie odporności, a zatem czy pacjent w okresie antybiotykoterapii jest bardziej podatny na zakażenie SARS-CoV-2?
No, jeżeli dostaje antybiotyk z jakiegoś powodu, prawda, czy z jakiejś innej infekcji, bo w tym celu dajemy antybiotyki, to jest to prawdopodobne. Poza tym antybiotyk działa na określone bakterie, te, które chcemy unicestwić, na przykład jest to angina, ale też działa na mikrobiom jelitowy, powodując selekcję i jest to w pewnym sensie osłabienie odporności.
No dobrze, ale w trakcie leczenia na COVID-19 też stosuje się w pewnym momencie antybiotyki, prawda?
No tak, ale to już w określonym celu, ponieważ my jesteśmy pełni bakterii. My mamy na sobie tych bakterii, tak, ponad kilogram co najmniej. Mamy bakterie rezydentne też w płucach, które w czasie zakażenia COVID mogą też znaleźć sobie dogodne warunki do rozwoju, dlatego dajemy te antybiotyki. No, dajemy je w konkretnym celu i jest to uzasadnione.
Pani profesor, po infekcji górnych dróg oddechowych, czy też typowym przeziębieniu, nawet przez 2 miesiące może się utrzymywać kaszel. Czy może tak być w przypadku zachorowania na COVID-19 i przez cały czas tego kaszlu ten ktoś, kto go ma, może zakażać innych?
Trudno powiedzieć. Kaszel się utrzymuje, dopóki się regeneruje nabłonek górnych dróg oddechowych. Po takiej regeneracji też utrzymuje się nadwrażliwość na zimne powietrze, w związku z tym ten kaszel się pojawia, mimo że już nie ma objawów choroby. Natomiast no, wirus jest wtedy, kiedy on się namnaża w nabłonku górnych dróg oddechowych i tutaj ocenia się ten okres około 2-3 tygodni. Jakieś takie bardziej precyzyjne obserwacje to będziemy mieli pewnie po skończeniu tej epidemii, po badaniach.
Czyli tak naprawdę to nie wiadomo jeszcze kiedy. Minister zdrowia zapowiedział, że przy wyjściu na zakupy, czy też w miejscach, gdzie mogą być inni ludzie, konieczne trzeba będzie zakładać maseczki. Kiedy możemy mieć już taki obowiązek i czym on będzie podyktowany tak naprawdę?
Tak, ja mam odpowiedź.
Tak.
Już właściwie mówiliśmy o tych maseczkach, ponieważ okres wydalania wirusa w aerozolu, w wydychanym powietrzu, przy pokaszlaniu może poprzedzać objawy chorobowe, które się pojawiają, to tak naprawdę ta maseczka dla każdego chroni innych, gdybyśmy byli akurat w okresie przed ujawnieniem się objawów, a moglibyśmy zakażać. Także czyli chronimy siebie nawzajem.
Rozumiem, właśnie, że więcej ludzi pojawi się bezobjawowych w obiegu publicznym i to jest ta obawa, żeby właśnie oni nie rozprzestrzeniali na pozostałych, prawda?
Na pewno takie osoby są.
A jakie to powinny być maski? To już wspomnieliśmy, że chirurgiczne najlepiej, żeby one były odpowiednią stroną założone. A czym ewentualnie można je zastąpić, jeśli, bo liczymy się z tym, że nie wszyscy mają maski i nie wszyscy je zdobędą. Na razie mówi się o tym, że one dolatują do nas, ale kupić, żeby je można było tak od razu, to nie tak do końca. A poza tym są strasznie drogie te, które są. Więc co można włożyć zamiast maski?
To są te maseczki szyte z tkanin. Oczywiście jest to kilka warstw tkaniny, jak takiej najgęstszej, ponieważ ma to chronić przed emitowaniem tych dużych kropel, które są zakaźne i które są emitowane do odległości 1 czy tam 1,5 metra. Więc w związku z tym to są te maseczki, które chronią innych przed nami. W związku z tym to są gęste maseczki z materiału, 2, 3 warstwy.
Wygotować, uprasować i wtedy ona nadaje się do ponownego użycia. Ale czy w razie konieczności można użyć maseczki jednorazowej ponownie?
No nie zalecałabym.
I co trzeba zrobić z nią? Czy w ogóle można ją odkadzić? Polski lekarz pracujący we Włoszech powiedział, że w sytuacji kryzysowej zamykano takie właśnie użyte już jednorazówki w pudełkach śniadaniowych i z wlanym tam spirytusem przetrzymywano. Po prostu część tekstylna maski zakładała się na wieczko od pudełka, a na dno wlewało się spirytus, to się zamykało szczelnie. Po 3 godzinach przetrzymywania ten materiał w oparach alkoholu był uważany za ponownie nadający się do użycia. Czy tą drogą można w ogóle cokolwiek postępować?
W sytuacji takiej krytycznej to różne patenty możemy uruchamiać, czy prasowanie, czy użycie spirytusu. Natomiast jeżeli coś jest jednorazowe i dopóki mamy, niech jednorazowe będzie jednorazowe.
Czyli jeżeli jednorazowe, to jeden raz i koniec. No dobrze, to w takim razie jeszcze teraz wróćmy do żywienia. W czasie obecnej pandemii dużym zainteresowaniem raptem zaczęły się cieszyć drożdże. Co w nich jest, w jakiej postaci są rzeczywiście zdrowe, pani profesor Lucyna Ostrowska?
Ja myślę, że drożdże w tej chwili zaczęły być używane w 2 celach. Nie wiem, czy o jednym mogę powiedzieć.
O produkcji, ale pomijmy.
Tak, właśnie. Natomiast drożdże, no ludzie sięgnęli po drożdże, dlatego że obawiają się kupowania pieczywa. Pieczywa, które może być dotykane przez innych dłonią albo rękawiczką. No, jeśli rękawiczką, no to i tak na rękawiczce coś tam mogą mieć. Mogli też zasłaniać sobie, mając rękę w rękawiczce, usta i też ta rękawiczka może być skażona koronawirusem. I stąd ludzie zaczęli kupować drożdże i piec własny chleb, żeby no, nie było tego, no, tej drogi ewentualnego przenoszenia koronawirusa. Pieczenie swojego chleba no, jest fajnym rozwiązaniem, ponieważ jakby wiemy, co tam w trakcie tego przygotowywania chleba użyliśmy do zrobienia tego chleba, na pewno będzie on bez konserwantów, spulchniaczy, mam nadzieję przynajmniej, że tak jest. Więc z powodów żywnościowych to całkiem fajne zjawisko.
Ja a poza pieczeniem, co jeszcze można z tych drożdży zrobić? W sensie zdrowotnego, bo wiem, że produkuje się napoje. Niektórzy zabijają te drożdże, czyli moczą je w 70%, żeby zniszczyć fermentację i potem piją to jako taką bombę witamino-mineralną.
No tak, no ja myślę, że też korzystają tutaj z tego, żeby wytwarzać sobie dodatkowe jeszcze ilości witamin, ale nie wiem, czy tak jest. Ja myślę, że to nie jest właściwa chyba droga. No może jeszcze te zakwasy, które były robione, nie wiem, czy one w tej chwili są robione też sposobem domowym z tych drożdży.
Pani profesor, mamy 3 minuty mniej więcej jeszcze, a przed nami święta wielkanocne, zupełnie nietypowe, takie, jakich nigdy w życiu nikt nie zna i oby nie znał. Jakie mogą być wielkanocne dania wzmacniające odporność, tak w skrócie, w tych 3 minutach, czy dałoby się?
Ja myślę, że jeśli ktoś zapamięta chociaż, żeby te dania miały w sobie sporo witaminy C, sporo witaminy A, sporo witaminy D i sporo witaminy E, magnezu i cynku, to już dużo, może jeszcze żelaza, więc żeby w tych 3 minutach to wszystko omówić, to no, gdzie jest witamina C, myślę, że każdy wie, że to będą dobre warzywa, owoce, no może soki owocowe, ale te własne wyciskane w domu na czas świąt super by było. Gdzie jest witamina A i E? Myślę, że też gro z Państwa wie i warto o nich pamiętać, ponieważ witamina A je wzmocni nam i śluzówki, i nabłonki, je zregeneruje, więc zmniejszy te wrota wnikania przynajmniej tego koronawirusa. Witamina D, no nie jest to święto ryb, w związku z tym no trochę może być tu na szwank z tą witaminą D, ale myślę warto pamiętać, że właśnie witamina D jest w jajkach, więc ja akurat tutaj pod kątem witaminy D, która na pewno jest potrzebna dla systemu immunologicznego, ponieważ receptory w układzie immunologicznym na pewno są na witaminy D, więc jajka tak, no będziemy jeść pasztet, a tam będzie wątróbka wieprzowa, no może gorzej ze względu na cholesterol pokarmowy, ale też będzie to dobre danie z witaminą D. No, może ktoś upiecze łososia, może ktoś będzie korzystał też i ze śledzia, mimo że jak powiedziałam, nie jest to święto śledzia, to też tam znajdzie witaminę D. No gdzie jest cynk przede wszystkim? Myślę, że warto o tym cynku powiedzieć, bo to na pewno wzmocni odporność, więc znowu wracamy do podrobów, wracamy do ryb, do mięsa. No może ostrygi nie będę Państwa namawiała, żeby spożywać, bo to trzeba by było dobrze ugotować, żeby się nie zakazić. Ale kiełki pszenicy dodać, o chociażby do chleba pieczonego w domu, czy też różnego rodzaju pestki, dyni, słonecznika. Ciasto z orzechami, absolutnie. No może też nie ma jak na święta namówić Państwa na strączki, bo to bardzo dobry produkt, też zawierający cynk, na białą fasolę i groch, ale może ktoś z fasoli białej upiecze brownie na przykład, bo
na przykład,
jest bardzo dobre.
A sama fasola ugotowana z czosnkiem i z pietruszką.
O właśnie, właśnie, bardzo dobrze. Właśnie już chciałam przejść do tego czosnku i pietruszki. I jeszcze dodatkowo do cebuli, że to są też produkty, które wzmacniają nasz system immunologiczny. A już tak podsumowując, bo patrzę, że czas mi się kończy, na pewno jeśli będziemy przestrzegali zasad racjonalnego żywienia, nie będziemy jedli tłusto, słono i słodko, będziemy zdrowi, nasz system immunologiczny nam za to podziękuje.
I tego wszystkiego życzymy naszym słuchaczom i tym, którzy odsłuchają tę audycję za chwilę w internecie. Moimi Państwa gośćmi przez telefon niestety były profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo.
I pani profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Kliniki Uniwersytetu Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Też dziękuję ślicznie.
Dziękuję, życzę zdrowia i pięknych świąt.
Wszystkim słuchaczom również życzę zdrowia i do usłyszenia tuż po świętach.